Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w Powered by MVP, cyberbezpieczeństwo. Bardzo się cieszę, że możemy tu dzisiaj być razem z rana i odbyć tą sesję wspólnie dotyczącą bezpieczeństwa informatycznego, teleinformatycznego. Natomiast ja dzisiaj się będę skupiał nad bezpieczeństwem, które Microsoft proponuje i które aplikuje w swojej chmurze publicznej, czyli w Microsoft Azure. Ja nazywam się Andrzej Kaźmierczak, pracuję w firmie Predica jako Principal Consultant. Także jestem security architektem, który realizuje i wdraża i dostarcza różnego typu projekty zarówno w Polsce, jak i za granicą w technologiach Microsoft. Są to technologie związane z security, począwszy od wdrożeń PKI, RMS, szyfrowania i tak dalej. To są wszystkie tematy, od których tak naprawdę się wywodzę, od których zaczynałem i to są te miejsca, w których od wielu, wielu lat tutaj można mnie spotkać na różnych konferencjach i o których mówię. Także od 2 lat jestem nominowany i mam przyznaną nagrodę Microsoft MVP w kategorii Azure, czyli w kategorii chmury publicznej firmy Microsoft. Można mnie spotkać na różnych konferencjach, na różnych eventach tutaj ze strony firmy Microsoft, a także różnych niekoniecznie z nimi związanych. Natomiast nie jestem przyzwyczajony do mówienia tak wprost do kamery. Poprosiłem tutaj Darka, żeby ewentualnie mógł mi jakiś taki balonik tutaj umieścić z uśmieszkiem albo poprosić tutaj panów realizatorów, żeby kiwali głowami albo tak, albo nie, więc jeśli będzie, mam nadzieję, nie będzie aż tak źle, więc jeśli zacznę mówić tak spowolnionym tempem, to bardzo proszę o sygnał, żeby było ok. W firmie Predica realizujemy projekty w technologiach Microsoft, nie tylko w Polsce, ale tak naprawdę na całym świecie. W ponad 18 krajach na całym świecie. Jak rozmawiamy z naszymi klientami o różnych rozwiązaniach, to widzimy trend, w którym ta chmura publiczna jest coraz bardziej dostrzegana i coraz lepiej postrzegana przez naszych klientów. Natomiast klienci się dość mocno zastanawiają, czy wejść w stronę chmury, jakkolwiek rozumianej. Zastanawiają się i czasami się boją. Ta obawa wynika z faktu tak naprawdę tego, że nie do końca rozumieją, czym jest chmura publiczna, jak ona działa, jakie mechanizmy tam są pod spodem i boją się tego bezpieczeństwa. Boją się tego wszystkiego, co tak naprawdę Microsoft w chmurze publicznej oferuje. No i to coś, co nad czym nie mamy niby kontroli, to jest coś przerażającego. Także moja sesja dzisiejsza ma na celu pokazanie i omówienie jakby mechanizmów, które Microsoft zaproponował w swojej chmurze publicznej, jak do tego podchodzi, tak żebyśmy mogli poznać troszeczkę głębiej i chwilę uruchomić procesy myślowe nad tym, jak to bezpieczeństwo wpływa na nasze dane, które gdzieś moglibyśmy przetrzymywać czy przetwarzać właśnie w chmurze publicznej firmy Microsoft, bo na Azure będę się właśnie dzisiaj skupiał. Od razu zaznaczę, że moja sesja to nie jest sesja z wykładnią prawną, nie jest też sesją, która jakby ma pokazać wszystkie aspekty bezpieczeństwa. To są tylko przykładowe, takie najbardziej chyba elementarne, najbardziej popularne aspekty, które omówię. Natomiast jeśli macie Państwo jakieś pytania, bądź uwagi, bądź jakieś komentarze, zachęcam do łapania mnie właśnie na Twitterze, bądź też na mailu. Z chęcią odpowiem i możemy kontynuować takie tematy. Tak jak powiedziałem, klienci dość często boją się tej chmury publicznej i generalnie mają ku temu powody. Jak sobie popatrzymy na to, co się ostatnio dzieje w świadku IT w kontekście włamań do różnych firm i organizacji, to naprawdę są powody do tego, żeby się obawiać. Za zeszły rok wyciągnąłem kilka takich przykładowych, najbardziej spektakularnych włamań czy też wycieków informacji z różnych portali. Jak sobie pomyślimy, to chmura rozumiana w modelu SaaS, czyli w modelu Software as a Service, gdzie dostajemy dostęp do portali takich jak na przykład tutaj wymienione, jest coraz bardziej popularna. Nie jesteśmy w stanie od tego uciec już dzisiaj, więc każdy używa jakiegoś portalu, Facebooka, Twittera, może jakiegoś innego. Może się do tego nie przyznawać, ale tak naprawdę korzysta z tych portali. Niekoniecznie Facebooka, ale jakichkolwiek innych tak. Ciężko od tego uciec. Natomiast jak sobie popatrzymy na statystyki, to one są trochę przerażające, bo z takich top 10 wyciągniętych włamań za zeszły rok, te trzy, które tutaj przedstawiam, Premera, Blue Cross, to jest To jest firma ochrony zdrowia i sprzedająca ubezpieczenia dotyczące właśnie między innymi zdrowia, dotyczące życia i tak dalej. Wyciekło od nich 11 milionów rekordów ludzi ubezpieczonych u nich. To były rekordy, które zawierały między innymi w sobie imię, nazwisko, a także Social Security Number. Jeśli Państwo wiecie, w Stanach Zjednoczonych to jest jeden z ważniejszych numerów, który powinien być zachowywany w poufności. Ashley Madison, to też jest ciekawy portal do randkowania, powiedzmy tak sobie w skrócie. Mieli takie motto, takie hasło: Life is short, have an affair. Wydaje mi się, że po wypłynięciu tych wszystkich danych, między innymi na przykład adresów mailowych i imion i nazwisk osób, które w takim portalu randkowym do oszukiwania swoich partnerów czy partnerek się zarejestrowały, to myślę, że faktycznie było have an affair, na pewno mieli w domu potem. 37 milionów takich rekordów wypłynęło. LastPass, pewnie wszystkim albo większości Państwu znanym osobom, które się interesują jakkolwiek bezpieczeństwem, portal do przechowywania danych, do przechowywania swoich haseł. Tutaj już jest trochę lepiej, bo nie wypłynęły wprost hasło, czy też wprost dane, które są hasłami użytkowników, natomiast wypłynęły takie dane, na podstawie których jest szansa na to, żeby uzyskać hasła użytkowników do ich kont w tym portalu. Wypłynęły też maile. Tego było 7 milionów. Chcę zobrazować, jak to wygląda ogólnie. Natomiast w 2016 jest jeszcze lepiej. Tomek Onyszko dzisiaj po mojej sesji opowie o Hacking Team Hack, gdzie opowie, jak inne tego typu włamania miały miejsce. Natomiast jak sobie popatrzymy na top w ogóle włamań, to chyba największym był LinkedIn, tam 165 milionów danych wyciekło. Zaraz po nim Adobe był, gdzie wyciekło około 140, jeśli dobrze pamiętam. Ostatnio też bardzo popularny i bardzo ciekawy był Flink, gdzie wypłynęło 40 milionów danych osób rejestrujących się w takim portalu, gdzie mogły swoje preferencje seksualne ujawniać i umawiać się z różnymi osobami. Też jest ciekawe, bo to też wielka afera z tego była. Więc jak sobie popatrzymy na te wszystkie włamania, to warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego to się dzieje? Dzieje się to z tego powodu, że tak naprawdę core biznesem tych firm nie jest bezpieczeństwo. One mają sprzedawać jakieś usługi, oczywiście abstrahując od LastPassa, gdzie tak naprawdę nie było aż tak źle, ale też mieli włamania. To nie są firmy, które myślą o tym, żeby zabezpieczać swoją infrastrukturę, swoje aplikacje. To nie jest ich core business. Owszem, robią to, ale nie robią to jako ich główny cel organizacji. Teraz odpowiedzią na to wszystko, oprócz infrastruktury, która hostowałaby takie aplikacje, czy też portale, czy jakiekolwiek nasze pomysły, czy naszej firmy, czyli taki hostingodawca, taki provider, to też dobrze by było, jakbyśmy jednak mieli tą otoczkę, która nas zabezpiecza w jakiś sposób. I odpowiedzią na to jest Microsoft Azure. Microsoft Azure jest tak naprawdę oprogramowaniem, hardwarem, czyli sprzętem, data center rozmieszczonym na całym świecie, operacjami dobrze zestandaryzowanymi i opisanymi przez Microsoft, na podstawie ich całego doświadczenia tutaj z podejściem do zarządzania i tak dalej, a także staffem operacyjnym, który obsługuje to wszystko. I to wszystko się nazywa chmurą publiczną, Microsoft Azure. Ta chmura publiczna jest niesamowita, jeśli chodzi o wkład, jaki Microsoft wnosi w tą chmurę publiczną. Te liczby, które teraz Państwo widzicie, mówią same za siebie. To jest po prostu niesamowita infrastruktura, w którą Microsoft zainwestował już ponad 15 miliardów dolarów. Oprócz tej infrastruktury, rozumianej jako sama infrastruktura, Microsoft inwestuje też w bezpieczeństwo tego wszystkiego. Mamy zatem 24 regiony w tej chwili z data center, 8 nowych regionów, które za chwilę się pojawią. Najbliższy nas będzie chyba we Frankfurcie albo Magdeburgu w Niemczech. Więc jest to bardzo potężna infrastruktura zlokalizowana na całym świecie. Pamiętajmy jednak, że ta infrastruktura występuje w różnych modelach. W modelu IaaS, PaaS bądź też SaaS. I te modele, w zależności od tego, w którym jakby wynajmujemy tą chmurę publiczną, niezależnie czy to jest chmura Microsoft czy inna, mamy współdzieloną odpowiedzialność. To znaczy, że w którymś momencie my jesteśmy odpowiedzialni za, mimo wszystko za kawałek obsługi tej infrastruktury. W modelu IaaS tak naprawdę jesteśmy odpowiedzialni za wszystko. Czyli jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, oprócz oczywiście wirtualizacji, czyli dostajemy możliwość postawienia swoich maszyn wirtualnych, natomiast my musimy te maszyny później postawić na nich systemy operacyjne, musimy tym zarządzać. Pamiętajmy o tym, że w takim modelu, jeśli rozumiemy bezpieczeństwo, to Microsoft chroni nas w modelu IaaS oczywiście od strony sprzętu i od strony tego, jak to jest wdrażane, ale z drugiej strony, jeśli my stawiamy tam systemy operacyjne, to też powinniśmy pamiętać o tym, żeby je odpowiednio zabezpieczyć. Czyli na pewno nie wystawiać ich publicznie do internetu niezabezpieczonych bez firewalli, aktualizować je itd., itd. Więc to jest współdzielona odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Pamiętajmy o tym, mówiąc w ogóle o bezpieczeństwie w jakiejkolwiek chmurze publicznej. Podejście Microsoft do bezpieczeństwa sprowadza się do czterech aspektów, na których tak naprawdę stoi całe security Microsoft Azure. Pierwszym aspektem jest bezpieczeństwo, czyli zapewnienie zarówno fizycznej, logicznej ochrony danych, informacji, ochrony samego data center, o czym za chwilę będę rozmawiał. Z drugiej strony privacy and control. Microsoft chce pokazać, że te dane są faktycznie poufne i ich klienci mają tak naprawdę dostęp do tych danych i mogą kontrolować te dane. Nie jest tak, że te dane są gdzieś tam i ja tracę nad nimi kontrolę. Transparency. Transparency służy do tego Microsoftowi. To jest narzędzie, którym chce pokazać poprzez przezroczystość, że wszystkie dane, wszystko co robi, jest przezroczyste. To znaczy są polityki opisujące, jak są te dane przetwarzane, przechowywane, gdzie są przetwarzane, przechowywane. Wszystko jest ustandaryzowane. Mamy też compliance, w którym Microsoft stara się, aby być jak najbardziej zgodny z regulacjami prawnymi. Czy to globalnymi, czy też lokalnymi, które aplikują się do danego kraju. Te cztery aspekty tak naprawdę składają się na bezpieczeństwo w Microsoft Azure. Pokrótce każdy z nich chciałbym omówić, tak żeby Państwu dać jakiś pogląd na to bezpieczeństwo. Jeśli chodzi o samo security, czyli samo bezpieczeństwo Microsoft Azure, warto wspomnieć o Security Development Lifecycle, czyli to jest taki proces, w którym deweloperzy projektujący, wdrażający różne rozwiązania i usługi w chmurze Microsoft Azure muszą przejść przez określony proces. To jest ustandaryzowane i od samego początku to security jest wdrażane. Warto też pamiętać, że jak my projektujemy nasze własne aplikacje bądź też usługi, warto się zastanowić nad bezpieczeństwem już od samych podstaw. Microsoft to robi na każdym etapie projektowania swoich usług. Assume Breach Simulation to jest ten drugi punkt, który Państwo widzicie. On polega na tym, że zakładamy, że tak naprawdę nie ma sieci, która nie została kiedykolwiek skompromitowana. Każda sieć prędzej lub później albo już jest, albo za chwilę będzie prawdopodobnie skompromitowana i warto założyć to, że jesteśmy w stanie wojny, w stanie tego, żeby sprawdzać, czy już ktoś w naszej sieci nie ma dostępu, czy nie stara się nas w jakikolwiek sposób spenetrować. Microsoft robi to na bardzo prosty sposób. Ma dwa teamy. Red Team i Blue Team. Red Team to jest taki team gdzieś tam z boku, który stara się w różny sposób dostać do zasobów Microsoft Azure. Czyli starają się ich po prostu zhakować, sami siebie. To jest ich zadaniem, to jest ich goal, za to im płacą. Z drugiej strony jest Blue Team, który stara się monitorować i wyłapywać takie ataki i to jest taka trochę war games między nimi, kto komu się uda. Natomiast jeśli jakkolwiek wyjdą wnioski po takich próbach ataków różnymi sposobami, zazwyczaj to są najnowsze mechanizmy, które są spotykane na rynku, ten Red Team próbuje je wykorzystać, to te teamy później wyciągają odpowiednie wnioski i na bieżąco są w stanie, dzięki temu, że Microsoft Azure jest bardzo dynamiczny i pod kontrolą Microsoft, są w stanie od razu aplikować różne poprawki i różne po tych różnych testach są w stanie od razu aplikować to na swoich klientów. Czyli klienci nie muszą od strony akurat tego bezpieczeństwa czekać i sami tego robić, tylko Microsoft robi to za nich na podstawie tych właśnie penetration testów. Mało tego, jeśli klienci powiedzą, że ok, ale chcielibyśmy sami testować nasze usługi w Microsoft Azure. Microsoft też daje taką możliwość. Jest formularz, na którym można się zarejestrować, powiedzieć, jakie to będą mniej więcej testy. Microsoft oczywiście musi przejrzeć plan naszych testów penetracyjnych, zaakceptować go i powiedzieć OK, w czwartek się umawiamy, o godzinie 15 będziemy się hakować i próbować naszych penetration testerów wpuszczać do Microsoft Azure. Po to jest ten formularz, bo już miałem parę pytań dlaczego, po to jest, żeby Microsoft był świadomy, że takie testy penetracyjne będą miały miejsce. Lepiej ich poinformować, niż gdy później policja zapuka do naszych pentesterów i się zapyta, dlaczego próbują właśnie zrobić coś złego z Microsoft Azure. Tam są odpowiednie uwarunkowania i regulamin, które też zachęcam do przeczytania, ale jest taka możliwość. Jeśli ktoś naprawdę ma swoją drużynę pentesterów, proszę bardzo, może sobie przetestować swoją usługę umieszczoną na platformie Microsoft Azure. Trzecią rzeczą, o której warto też wspomnieć, jest Incident Response Department, który tak naprawdę cały czas 24/7 śledzi różne incydenty i odpowiednio na nie reaguje w odpowiedni sposób poprzez odpowiedni proces w Microsoft. Sama infrastruktura też jest bardzo dobrze chroniona. Samo data center. Jest kilka osób, które miały możliwość podróżowania do data center i oglądania, jak to data center wygląda od środka. Natomiast to nie jest tak, że Microsoft wystawia billboardy i mówi, tu jest nasze data center wszędzie. To są miejsca, które wiemy, gdzie są zlokalizowane, Frankfurt czy jakiekolwiek inne miejsce. Natomiast nie są wprost opisane, gdzie one się znajdują, gdzie jest ich lokalizacja. To jest po pierwsze. Po drugie, Microsoft monitoruje oczywiście całe premises za pomocą odpowiedniego monitoringu fizycznego. Dostęp też jest na podstawie odpowiednich mechanizmów do tego, żeby pracownicy nie mieli dostępu wprost do danych przetrzymywanych w serwerowniach. Monitoring wszystkich logów operacyjnych, audytów też jest zbierany przez odpowiednie zespoły ze strony Microsoft, analizowany i odpowiednio podejmowane są też decyzje i akcje na podstawie incydentów, które się tam mogą wydarzyć. Kawałek tego, co Microsoft widzi, my też widzimy w naszych raportach, które pojawiają się w raportach m.in. Microsoft Azure, na przykład w Azure Active Directory. Mamy parę raportów, które pochodzą właśnie z tej całej puli różnych raportów, które Microsoft widzi. Widzimy tak naprawdę też tylko część z nich. Update Management. Microsoft pilnuje, aby, tak jak powiedziałem, po wykryciu jakichkolwiek luk lub po zgłoszeniu takich luk przez pentesterów lub freelancerów w internecie, żeby aktualizować na bieżąco te wszystkie rzeczy. Oczywiście oni robią to w ustrukturyzowany i standaryzowany sposób. To nie jest tak, że aktualizacja i patrzeć od razu na wszystkie tenanty czy na wszystkie domeny w Microsoft Azure, tylko odpowiednio jest testowane, dopiero później jest rollout na bardziej globalny. Antivirus, anti-malware protection. Każde oprogramowanie czy każdy kawałek kodu, który wchodzi jako pakiet Microsoft Azure, czyli jest nowa usługa na przykład pisana, musi przejść bardzo restrykcyjne mechanizmy skanowania antymalwareowego i antywirusowego. Microsoft od tego nie ucieka, tak jak powiedziałem, jest cały proces, przez który deweloperzy, którzy projektują takie usługi, muszą przejść i muszą go pozytywnie przejść, to przede wszystkim. Red Team Penetration Testing, tak jak powiedziałem, mamy dwa teamy, Red Team, Blue Team, można swoje penetracyjne testy również wykonać na platformie Microsoft Azure i Firewall. Tak naprawdę, jak sobie o tym pomyślimy, to cała ta platforma również służy firmie Microsoft, która na niej pracuje. Dokładnie te mechanizmy, te same mechanizmy przeciw DDoS-om, przeciw malwareom, przeciw wszystkiemu, co tak naprawdę zagraża, zabezpiecza również firmę Microsoft, bo oni też tam są. Warto też to mieć gdzieś tam w głowie i o tym myśleć. Pod kątem sieci. Sieć jest odizolowana. Użytkownicy mogą tworzyć własne sieci. Te sieci są tak odizolowane, żeby różni użytkownicy wykorzystujący z różnych tenantów, czy też różni klienci byli od siebie odizolowani, żeby te sieci były zarówno zwirtualizowane i odizolowane, ale również można tworzyć sieci do połączeń typu site-to-site czy point-to-site. Czy Microsoft również oferuje coś takiego, co się nazywa Express Route i to jest dedykowany fiber link od naszego data center bezpośrednio do data center Microsoftu. Wtedy omijamy jakby cały internet, tylko mamy dedykowany kanał, który jest bardzo wydajny do tego, żeby się podłączyć do Microsoft Azure. I oczywiście Microsoft też zapewnia odpowiednie szyfrowanie komunikacji czy też usług, które tam są. Nie będę się na tym skupiał, to można sobie w jednym z linków, które podaję, można sobie doczytać szczegóły techniczne. Zarządzanie tożsamością to też jest bardzo ciekawy temat. Jak sobie pomyślimy o atakach, które się w tej chwili dzieją, to są ataki skierowane nie na konkretnych użytkowników czy na konkretne usługi, ale na ukradzenie tożsamości użytkowników. Dzięki tej tożsamości zyskują atakujący jeszcze więcej, bo mają tą tożsamość, mogą się podszyć mają dostęp do jeszcze większej liczby usług na podstawie tej fałszywej tożsamości, na przykład do konta bankowego, do czegokolwiek. Odpowiedzią Microsoft Azure i w ogóle Microsoft jest odpowiednie bezpieczeństwo tej tożsamości. Tutaj możemy wymienić Azure Active Directory. Warto sobie o tym poczytać, warto też poczytać i pomyśleć o multifactor authentication. Multifactor authentication to jest coś, co wykorzystujemy na co dzień. W bankowości, gdy wykonujemy przelew, ja dostaję na przykład SMS-a, że muszę potwierdzić ten przelew kodem jednorazowym. To samo jest Microsoft Azure. Microsoft Azure Active Directory w wersji premium na przykład posiada MFA. MFA może być też kupione. Można to MFA sobie ściągnąć na własny serwer lokalnie i wykorzystać tego do tokenów, na przykład do VPN-a, czy też wykorzystać do jakichś innych celów, zapewniając drugi czynnik uwierzytelniający i potwierdzający naszą tożsamość. Mamy bardzo ciekawe raporty w Azure Active Directory w wersji premium. Raporty, które pokazują, jacy użytkownicy od nas logują się z podejrzanych, potencjalnie podejrzanych adresów IP, z potencjalnie podejrzanych urządzeń, czy logują się na przykład z wyciekniętymi hasłami. Microsoft ma taką pulę wyciekniętych haseł, którą zdobywa z różnych miejsc w internecie, porównuje, czy te hasła są w jakikolwiek sposób gdzieś znane i wtedy pokazuje nam na takim raporcie, którzy użytkownicy na przykład wykorzystują takie już złamane i gdzieś publicznie w internecie dostępne hasło. Tych raportów jest o wiele więcej. Microsoft wykorzystuje też machine learning. Machine learning to jest inteligentna platforma Microsoft, która jest w stanie się nauczyć zachowań użytkowników. I w przypadku, gdy użytkownicy, na przykład użytkownik loguje się od 8 do 16, a w którymś momencie zaczyna się logować po 17 i zaczyna skanować bądź wykonywać podejrzane akcje, to Microsoft w tym momencie jest w stanie to stwierdzić i pokazać nam to na raporcie. Te raporty są inteligentne, potrafią same się uczyć, wykorzystując właśnie machine learning. Bardzo ciekawe. No i single sign-on do zapewnienia pojedynczej tożsamości. Jeśli chodzi o compliance, o privacy i kontrolę, czyli prywatność i kontrolę, Microsoft mówi tak, my prywatność mamy by design, czyli wszystkie usługi, wszystkie aplikacje od razu projektujemy z myślą o tym, żeby one były w odpowiedni sposób zabezpieczone pod kątem prywatności i poufności tych danych. Dodatkowo mamy coś takiego jak Microsoft Privacy Standard, czyli standard, który opisuje w kilku prostych punktach zarówno dla Microsoft pracowników, jak i dla vendorów, którzy pracują z firmą Microsoft, w jaki sposób zapewnić odpowiednią poufność, a także kontrolę nad danymi. To są takie, można powiedzieć, przykazania ustandaryzowane, wypuszczone przez Microsoft, tak aby być zgodnym z tym Microsoft Privacy Standard i spełniać te wszystkie standardy, które Microsoft spełnia. Data segregation polega na tym, że nasze dane też są odizolowane, czyli jeden klient od drugiego klienta jest logicznie odseparowany na tym samym sprzęcie, który stoi w data center Microsoft. Dodatkowo Microsoft jest w stanie odpowiednio te dane potem, jeśli któryś z tych klientów zrezygnuje, jest w stanie nadpisać tak, żeby nikt, kto później zakłada na tym samym miejscu, w teorii, tak technicznie, na tym samym miejscu drugie swoje konto, drugi swój tenant w chmurze Microsoft Azure czy swoje usługi, żeby nie natrafił na te dane, które już ktoś kiedyś tam miał. Więc Microsoft ma całą procedurę, jak te dane powinny być nadpisywane. Ona jest bardzo ściśle przestrzegana. W przypadku na przykład failure'u, błędu jakichś dysków hardware'u, Microsoft też nie odzyskuje tych dysków, tylko tak naprawdę one są przeredorowane i zastępowane przez nowe. Więc cały ten proces też jest dobrze przemyślany i dobrze funkcjonuje w data center Microsoft. Microsoft, warto też wiedzieć, że Microsoft jako jedna z pierwszych firm, właściwie providerów chmury, firm, które zajmują się właśnie dostarczaniem usług online, jako jedna z pierwszych takich większych dostała certyfikację ISO 27018, która mówi o tym, że Microsoft wprost oświadcza, że nie będzie danych użytkowników wykorzystywać do celów marketingowych, do sprzedaży tych danych, czy do jakiegokolwiek kopania w tych danych po to, żeby potem te dane wykorzystywać do celów marketingowych, do sprzedaży, do firm trzecich itd. Microsoft tego nie robi. Dane, które są przechowywane w Microsoft Azure, należą do państwa. To są państwa dane. Microsoft nie ma do nich żadnego dostępu. W momencie, kiedy państwo potrzebujecie pomocy, jest jeden tak naprawdę tylko przykład, kiedy Microsoft ma do nich dostęp, w momencie, kiedy państwo potrzebujecie pomocy i wtedy prosicie o pomoc zdalną. Wtedy Microsoft może za państwa pozwoleniem swoich konsultantów, którzy państwu pomogą, zlokalizować błąd, czy jakkolwiek pracować na państwa danych w chmurze, wtedy dopiero mają dostęp. Dodatkowo ten dostęp jest odpowiednio logowany i odpowiednio zabezpieczany. Czyli wszyscy pracownicy Microsoft muszą wykonać drugi czynnik uwierzytelniający za pomocą MFA, żeby się uwierzytelnić, to po pierwsze. Dostęp jest dawany tylko do tego, do czego powinni w danym momencie mieć dostęp. I ten dostęp jest po tym czasie, który jest przyznawany, jest odbierany automatycznie. Microsoft też mówi o tym, jak spełnia wymogi ochrony ustawy o ochronie danych osobowych. Mamy taką ustawę w Polsce, ale ta ustawa obowiązuje jakby na Polskę. Ona jest wynikiem dyrektywy, która obowiązuje już bardziej globalnie, na całą Unię Europejską. Więc Microsoft jakby stworzył klauzule umowne. To jest taka klauzula, to jest taki kontrakt podpisany przez providerem, czyli Microsoft, osobami, które przechowują tam swoje dane, że te dane są zabezpieczane w taki sposób, jak tego wymaga dyrektywa unijna. Czyli muszą być spełnione określone obowiązki przez tego providera, aby te dane były, przez na przykład GIODO, naszego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, potraktowane jako odpowiednio zabezpieczone pod kątem zachowania właśnie poufności i tak dalej. Czyli te dane osobowe, żeby były odpowiednio zabezpieczone. Microsoft poprzez te kontrakty umowne jest w stanie na takim poziomie, jaki jest wymagany tutaj w Europie, zabezpieczać te dane. GIODO razem z 28 inspektorów ochrony danych osobowych z Unii Europejskiej, w tym nasze GIODO, po przeczytaniu tych kontraktów umownych potwierdziło ich zgodność z wymogami tej dyrektywy. W przypadku, gdy dane miałyby być transferowane z Unii Europejskiej, bo jakby transfer danych osobowych w ramach Polski nie wiąże się z niczym, co by interesowało GIODO. Dla GIODO jest to przezroczyste, oczywiście tam trzeba spełnić wymogi GIODO co do rejestracji danych, zbioru danych osobowych itd., ale sam transfer w obrębie Polski dla GIODO jest przezroczysty. Jeśli chodzi o transfer danych w Unii Europejskiej, on jest też tak samo traktowany jak transfer danych osobowych w Polsce. Natomiast transfer poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, EEG, no tutaj GIODO powiedział OK, możecie transferować te dane, tylko w przypadku, gdy mamy potwierdzenie, że te dane są w tamtym kraju, do którego transferujemy, zabezpieczone na takim samym poziomie, jaki jest wymagany w Unii Europejskiej. Poprzez te kontrakty umowne Microsoft potwierdził i dostał też potwierdzenie od tych 28 inspektorów ochrony danych osobowych, że faktycznie tak jest. To są te kontrakty, klauzule umowne, czy kontrakty umowne. Natomiast z drugiej strony był safe harbor, który gwarantował już odgórnie, że wszystkie dane, które są przesyłane między Europą a Stanami Zjednoczonymi, są z automatu na takim poziomie bezpieczeństwa i są akceptowane przez GIODO. Safe harbor obowiązywał przez 15 lat. W październiku zeszłego roku został niestety zniesiony. Microsoft i inspektorzy ochrony danych osobowych pracują nad innym, w tej chwili Privacy Shield, takim programem. Natomiast to w niczym nie przeszkadza, żeby wykorzystywać te klauzule umowne, o których mówiłem, które nie dotyczą tylko Stanów Zjednoczonych, tak jak w przypadku Safe Harbor czy Privacy Shield, ale ogólnie wszystkich krajów. Dostęp do danych. Tak jak powiedziałem, dostęp do danych ma tylko ich właściciel, czyli tylko firmy, które przechowują te dane w chmurze. Microsoft nie ma całkowicie dostępu do danych, tylko w przypadku narzeczenia klienta, swoich klientów jest w stanie dać dostęp do danych osobom, które pomagają klientowi. Microsoft też w przypadku, gdy sąd nakazuje ujawnienie danych osobowych, musi taką rzecz zrobić. Natomiast pod jurysdykcję danych osobowych podlegają pod prawo irlandzkie, bo Microsoft Ireland jest tym providerem usług online'owych ze strony Microsoft, więc tak naprawdę wszystkie zabezpieczenia, wszystkie mechanizmy, całe prawo podlega pod Microsoft Ireland. Przykładem tutaj jest to, że na przykład użytkownicy ze Stanów, jedna z firm ze Stanów, trzymała swoje dane tutaj w centrach data center europejskich. Na żądanie jednego z organów do ścigania FBI czy jakiegoś innego, już w tej chwili nie pamiętam, ze strony rządu amerykańskiego, ten urząd prosił o transfer danych z powrotem do jednego data center w Stanach Zjednoczonych po to, żeby wtedy pod jurysdykcję podchodziły Stanów Zjednoczonych. Microsoft mówił, powiedział, że to są dane przechowywane w Irlandii i tamten rząd powinien się skontaktować z rządem Irlandii i dogadać, jeśli chodzi o jakby decyzję, czy te dane powinny być ujawniane i na jakiej podstawie. No i Microsoft został pozwany przez to, że nie zaaplikował się do tych zaleceń czy żądań rządu amerykańskiego. I tak to działa. Microsoft ma cały proces do tego, że jeśli faktycznie sąd nakazuje ujawnienie danych, to po pierwsze prokuratorzy muszą przejść przez określony proces jakby uzasadnienia, jakie dane są potrzebne, na jakiej podstawie, z jakiego wyroku i tak dalej, czy z jakiego po prostu artykułu, jeśli faktycznie te dane są, będą musiały być ujawnione w jakikolwiek sposób na żądanie sądu i to przejdzie przez całą weryfikację i proces legislacyjny po stronie Microsoftu i zostanie zaakceptowane, to wtedy tylko te dane, o które żąda ujawnienia sąd, są przekazywane do sądu, a klienci są od razu informowani. Dodatkowo te requesty o żądania danych ujawnienia przez sądy bądź też instytucje publiczne są publikowane w raportach, więc jakby bez odpowiedniej konieczności, bez żądania sądu Microsoft nie ujawnia tych danych i te dane nigdy nie opuszczają data center i są w państwa kontroli. Jeśli chodzi o kontrolę, to klienci też są w stanie powiedzieć, gdzie te dane są przechowywane, w których data center. Czy to jest data center w Europie, czy data center w innym państwie, w innym kraju, czy też na innym kontynencie. Mamy też całą masę różnych mechanizmów do zabezpieczania tych danych. Są to mechanizmy techniczne, które kontrolują dostęp za pomocą tożsamości, kontrolują dostęp za pomocą wykorzystywania szyfrowania, czy różnych technologii. Bardzo dużo jest tych mechanizmów do tego, żeby zabezpieczyć odpowiednie bezpieczeństwo na naszej platformie. Szyfrować dane, zarówno które są at rest, czyli spoczywają, jak i w transit, czyli gdy je przesyłamy. Tych mechanizmów jest dużo. Jest Azure Key Vault, który można wykorzystać tak samo jak HSM, jeśli Państwo wiecie, do czego służą, do szyfrowania, do tworzenia kluczy, które służą do szyfrowania. Można wykorzystywać bezpieczne kanały komunikacyjne. Można wykorzystywać takie rozwiązania i technologie jak na przykład Microsoft Azure RMS, który służy do zabezpieczania danych przed wycieknięciem ich właśnie gdzieś do sieci publicznej. Bo te dane jak wyciekną, to nawet jak mam do nich prawo do otwarcia, to w tych danych też można zaszyć informacje, co ja z tymi danymi później mogę zrobić. Czyli z takim plikiem Worda na przykład mogę powiedzieć, że po otwarciu takiego pliku Worda ktoś, bądź też ja, nie jestem w stanie go wydrukować, bądź wyedytować, bądź skopiować. Czy też maila nie mogę przeforwardować dalej. Tych mechanizmów samych technicznych jest bardzo dużo w Microsoft Azure. Z punktu widzenia transparentności Microsoft stawia na to, żeby to wszystko, o czym teraz mówię, było spisane. Żeby było spisane do standardów, do informacji zawartych tak naprawdę na stronach i portalach Microsoft Azure dotyczących bezpieczeństwa. Te portale tutaj na koniec swoich slajdów, moja prezentacja i te slajdy będą później dostępne, ten cały deck, więc można będzie sobie wrócić do tego i kliknąć w te linki, o których za chwilę powiem. Natomiast to wszystko jest ustandaryzowane i spisane przez Microsoft. Jeśli chodzi o compliance, czyli zgodność z różnymi wymaganiami prawnymi, zarówno globalnymi, jak i lokalnymi, Microsoft też stara się, aby te regulacje były i te wymogi były spełnione. Od czasu, kiedy Microsoft Azure powstał, mamy szereg certyfikacji ISO 27001, PCI DSS, który służy do płatności. ISO 27018, to o którym dzisiaj mówiłem. Dyrektywa unijna, jeśli chodzi o ochronę danych osobowych. To są wszystko certyfikacje, które Microsoft posiada. Dzięki temu łatwiej jest też być zgodny z certyfikacjami czy wymaganiami prawnymi, które stawia przed nami, które stawiają przed nami rządy w różnych krajach lokalnych bądź też właśnie globalnych, jak dyrektywy unijne. Można na stronie Microsoft zobaczyć, jakie to są certyfikacje. W tej chwili, tak jak powiedziałem, z tych, które są pokazane na ekranie, nie działa już Safe Harbor. Privacy Shield za chwilę będzie działał, natomiast te kontrakty umowne czy klauzule umowne też będzie można wykorzystać i z chęcią o tym opowiem, jeśli kogoś to będzie bardzo interesowało na Twitterze bądź też poprzez maila. Żeby to wszystko miało ręce i nogi, to cały ten proces zarówno certyfikowania, tworzenia aplikacji, operacji jakichkolwiek na Microsoft Azure musi być cyklem, który żyje. To jest cykl, który cały czas jest powtarzalny i cały czas musi być wykonywany, więc cały czas są testy, audyty, później są poprawki do różnych ewentualnie standardów, do różnego bezpieczeństwa. Cały czas to jest proces, który żyje i który Microsoft kontroluje i wykonuje co chwilę. Microsoft Azure jest platformą, której zaufały tak naprawdę wielkie organizacje. Warto się nad tym zastanowić, że takie firmy, jak teraz Państwo widzicie na slajdzie, pomyślały o tym, że Microsoft Azure może faktycznie po przeczytaniu tych dokumentów odnośnie bezpieczeństwa, może faktycznie robi to lepiej niż oni. Może faktycznie to bezpieczeństwo, czyli te wszystkie procesy, które tam działają i do których wszyscy się z Microsoft, którzy obsługują Microsoft, stosują, plus bezpieczeństwo, które jest realizowane przez techniczne produkty czy też usługi, plus transparentność Microsoftu, plus zgodność z wymaganiami prawnymi, to wszystko składa się na coś, czego firmy nie są w stanie zapewnić na własną rękę. Nie są w stanie ich data center dokładnie tak samo, albo nawet lepiej, albo chociaż tak zabezpieczyć pod kątem bezpieczeństwa. To są te firmy, które tutaj Państwo widzicie. Te firmy powiedziały, że średnio 94% z nich uważa, że nie miały takiego bezpieczeństwa on-premises, jakie oferuje platforma Microsoft Azure. Już abstrahując od modeli, które tam są, IaaS, SaaS, PaaS, to bezpieczeństwo jest zapewnione o wiele lepiej niż to robią klienci. 62% powiedziało, że zwiększyło się ich prywatność danych przetwarzanych w chmurze. Te dane są lepiej chronione ich zdaniem i ich zdaniem ta prywatność jest lepiej przez Microsoft zapewniona. Teraz szybkie, takie najczęściej zadawane pytania. Co na to GIODO? Tak jak powiedziałem, GIODO z punktu widzenia transferu danych osobowych w Polsce jest transparentny, jest OK. W krajach Unii Europejskiej działa to na takiej samej zasadzie jak transfer w obrębie Polski. Jeśli chodzi o transfer danych poza kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego, potrzebne są klauzule umowne, które Microsoft podpisuje jako załącznik razem z podpisywaniem umowy o usługi online. Dodatkowo jest opracowywana zastępczy standard, zastępczy program do Safe Harbor, czyli Privacy Shield, który tak naprawdę będzie takim kontraktem już pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy tylko tymi dwoma, który zapewnia, że te dane, które są przesyłane do Stanów Zjednoczonych, Microsoft traktuje z takim samym poziomem bezpieczeństwa tam, jaki jest wymagany w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Czy dane osobowe można przekazywać poza terytorium Polski? Tak. Jakie mechanizmy chronią Azure? Jest ich wiele. Są podzielone na te cztery filary, na których stoi Microsoft Azure pod kątem bezpieczeństwa, czyli samo bezpieczeństwo, czyli fizyczne, logiczne, techniczne i tak dalej. Ten red teaming plus techniczne zabezpieczenia. Z drugiej strony mamy drugi filar, czyli kontrola i prywatność. Jak klienci są w stanie kontrolować te dane i prywatność, jaka jest zapewniona przez Microsoft Azure. Trzecie to jest przezroczystość Microsoft, jeśli chodzi o wykorzystane technologie i to, w jaki sposób te standardy są tam realizowane. No i po trzecie właśnie standardy, czyli to, jak Microsoft spełnia wymogi i regulacje prawne. Czy Microsoft przekazuje moje dane organom władzy publicznej? Nie, chyba że faktycznie jest wezwanie sądowe, są ku temu powody i przesłanki. Microsoft i tak weryfikuje te wszystkie żądania. Dopiero po przejściu procesu legislacyjnego te dane są i tylko te dane, które sąd wymaga i faktycznie jest uzasadnione, są przekazywane, natomiast klienci są o tym informowani. Czy Microsoft lub podwykonawcy mają dostęp do moich danych? Nie mają. Te dane są państwa, one są przechowywane w Microsoft Azure, tylko i wyłącznie są państwa. W przypadku, tylko jest jeden przypadek, w przypadku, gdy Państwo poprosicie o pomoc Microsoft, na przykład wykonacie taki service request, gdzie potrzebujecie, powiecie Państwo, że potrzebujecie pomocy, bo jakaś usługa Wam nie działa, albo chcecie po prostu coś sprawdzić, bo coś nie działa, albo potrzebujecie ogólnie pomocy, to wtedy ci podwykonawcy czy Microsoft będzie za Państwa pozwolenie miał dostęp do Państwa tenanta czy do Państwa danych zlokalizowanych w chmurze. Jak mogę potwierdzić, że Azure jest bezpieczny, czy istnieją raporty z audytów? Tak, istnieją takie raporty. Te raporty są publicznie dostępne, można je sobie ściągnąć i można je sobie przeczytać. Czy Azure jest bezpieczny? To już pozostawiam Państwu. Warto sobie, tutaj za chwilę podam linki, na które sobie warto popatrzeć i przejrzeć w wolnej chwili i samemu sobie odpowiedzieć na to pytanie. Gdzie znajdę więcej informacji? No i właśnie, jakie mamy takie użyteczne, jeśli chodzi o narzędzia? Enterprise Mobility Suite. Jest to ciekawy zestaw, pakiet narzędzi oferowany przez Microsoft Azure, którym warto się zainteresować, dotyczący tożsamości, dotyczący ogólnie bezpieczeństwa zarówno naszego on-premises, jak i zabezpieczenia tożsamości bądź też danych w Microsoft Azure. Warto sobie poczytać. Privilege Identity Management pozwala na zabezpieczanie tożsamości w Microsoft Azure, dając dostęp tylko administratorom na wymagany okres czasu, tylko do wymaganych zadań i audytując to. W tej chwili dużo organizacji, z którymi rozmawiam, ma problem z tym, że nie do końca wiedzą, kto jakie ma uprawnienia w organizacji i mało tego, nie są w stanie sprawdzić, czy ktoś sobie tych danych, tego dostępu gdzieś tam nie daje na określony czas. Z Privilege Identity Management dostajemy just in time, czyli tylko na wtedy, kiedy potrzebujemy typu wyższe uprawnienia i te uprawnienia po tym czasie są zabierane, a dodatkowo, żeby dostać te uprawnienia, muszę uwierzytelnić się drugim czynnikiem uwierzytelniającym, czyli całość podnosi jakby bezpieczeństwo tej kontroli tożsamości. Advanced Threat Analytics pozwala na weryfikowanie anomalii zachowań naszych użytkowników. To jest narzędzie, które można instalować on-premises. I ono uczy się zachowań naszych użytkowników i później na podstawie tego zachowań plus wzorców ataków, które są najczęściej wykorzystywane w sieciach on-premises i w architekturach on-premises, jest w stanie nam zaraportować w odpowiednich raportach, że na przykład użytkownik zaczyna skanować sieć, pomimo że nigdy tego nie robił, albo zaczyna się logować z dwóch miejsc naraz w tym samym czasie, z dwóch lokalizacji, geolokalizacji, albo robi podejrzane aktywności, o których się ATA, czyli Advanced Threat Analytics, przez 2 tygodnie uczyła całego zachowania. Plus Microsoft wypuszcza, tak jak powiedziałem, wypuszcza ataki, znaczy sygnatury ataków, które są najczęściej przeprowadzane i też porównuje z tym, co się dzieje u nas w organizacji i też o tym w ATA, w raporcie Advanced Threat Analytics można będzie przeczytać, jeśli taki atak, taki wzorzec ataku zostanie wykryty. Machine learning, inteligentna podejście do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo. To są mechanizmy wykorzystujące machine learning, potrafią same się uczyć i same diagnozować bezpieczeństwo na podstawie właśnie wzorców, czy tak jak w przypadku ATA, analizując zachowania użytkowników i anomalie, które z tymi zachowaniami się wiążą. Cloud App Security, Azure Active Directory Identity Protection służy do zabezpieczania aplikacji SaaS-owych, bo tych aplikacji coraz więcej wykorzystujemy. I to jest raport, który pozwala nam stwierdzić, czy te aplikacje mają przypisane, czy użytkownicy mają przypisane licencje do nich, czy te licencje nie były na przykład wykorzystywane w sposób niepoprawny z ich przeznaczeniem. Z drugiej strony mamy Azure Active Directory Identity Protection, które pozwala nam zabezpieczyć nasze tożsamości chmurowe w taki sposób, że też są audytowane, też są wychwytywane anomalie, też jesteśmy administratorzy nasi, czy też my jesteśmy informowani o wszystkich anomaliach. I dodatkowy ostatni slajd, który jest dość obszerny, ale który właśnie traktuje o kwestiach już samego bezpieczeństwa takich materiałów. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming, opisane jest, jak działa ten Red Team, który tam robi penetration tests, i z drugiej strony Blue Team, który przeciwdziała i próbuje ich wykryć. Azure Security Center to jest platforma, która to jest też narzędzie, dzięki której jesteśmy w stanie śledzić naszą infrastrukturę i śledzić, jakie tak naprawdę bezpieczeństwo jej zapewniamy. Czyli czy serwery są zaktualizowane, czy brakuje jakichś patchy, czy sieć, pod kątem sieci jesteśmy dobrze zabezpieczani, czy są jakieś gdzieś miejsca, w których tak naprawdę jest potencjalne ryzyko, że ktoś może wykorzystać lukę i spróbować dostać dostęp do naszych danych, czy do naszej infrastruktury. Azure Trust Center opisuje wszystko to, tak naprawdę, o czym dzisiaj powiedziałem. Czyli to są te 4 filary, bardzo dokładnie rozpisywane przez Microsoft. Penetration test, link, dzięki któremu można się zarejestrować na swoje własne testy penetracyjne dla usług Microsoft Azure. Security blog, warto poczytać. Tam Microsoft publikuje najnowsze informacje o technologiach, czy też rzeczach związanych z bezpieczeństwem w chmurze publicznej Microsoft Azure. Service Trust Portal natomiast służy do przeczytania opublikowanych raportów z audytów bezpieczeństwa, czy też raportów mówiących, jak to bezpieczeństwo jest zapewniane przez Microsoft. Jeśli chcecie Państwo poczytać sobie raporty, to jest właśnie ten portal. Microsoft Cloud Security for Enterprise Architects, Cloud Security Readiness Tool i Azure Security Information służą do tego, aby przejść sobie na spokojnie najczęściej zadawane pytania i informacje o chmurze, takie zebrane, tak naprawdę tylko te główne, zebrane tylko w kilku miejscach do tego, żeby zdobyć wiedzę o tym bezpieczeństwie z grubszych właśnie punktów, które Microsoft prezentuje, nie wchodząc jakoś mocno w szczegóły, tylko tak ogólnie, jeśli Państwa interesuje, przepraszam, tylko ogólna wiedza. Na koniec chciałbym powiedzieć, że trzy rzeczy warto z mojej prezentacji wynieść i zapamiętać. Po pierwsze, shared responsibility, że to jest współdzielona odpowiedzialność za platformę, czyli to nie tylko Microsoft zapewnia bezpieczeństwo, ale także i my, w zależności od tego, w jakim modelu tą usługę chmurową wykorzystujemy, ale to jest jak z jazdą samochodu. Jeśli wynajmujemy samochód, to dostajemy oczywiście odpowiednie instrukcje, odpowiednie przepisy, które mówią, jak mamy ten samochód wykorzystywać, ale to od nas zależy, jak nim jeździmy i czy przekraczamy prędkość i dostajemy mandaty, czy nie. Z drugiej strony, druga rzecz, którą warto zapamiętać, to są te wszystkie tutaj linki i te informacje, które powiedziałem. Warto się zastanowić, czy tak naprawdę my w naszych organizacjach jesteśmy w stanie lepiej, bądź chociażby myślimy o tym, już nie mówię nawet o wdrażaniu, ale czy myślimy jakkolwiek o bezpieczeństwie, to raz, a po drugie, czy faktycznie jesteśmy w stanie lepiej zapewnić bezpieczeństwo niż to, co Państwu tak na szybko w tych 45 minutach powiedziałem. I po trzecie, kwestie bezpieczeństwa i zaufania, czyli coś, co często się przewija w rozmowach z naszymi moimi klientami w różnych krajach. Kwestia bezpieczeństwa. Nie ufamy chmurze Microsoft, bo i tu brakuje argumentów. Brakuje wiedzy, brakuje wczytania się w temat, brakuje informacji, znaczy informacji nie brakuje, brakuje chęci przeczytania tych informacji. Warto się zastanowić też, oprócz tego, czy robimy to tak jak Microsoft to robi, czy Microsoft robi to lepiej, ale także o tym, gdzie jest ten poziom bezpieczeństwa. Czemu nie ufamy na przykład chmurze, a czemu ufamy naszym komputerom, naszym chipom w komputerach, naszym procesorom, naszym myszkom? Przecież one też są made in China. Czemu tam na przykład im ufamy, a chmurze Microsoft Azure nie. Pozostawiając Państwa z tymi trzema pytaniami do odpowiedzi, mam nadzieję, że sesja wydała się Państwu interesująca. Zapraszam do zadawania pytań, czy to na maila, czy na Twittera. No i prawdopodobnie do zobaczenia. Dziękuję serdecznie.